A teraz w Radiu Kraków Kultura na co dzień zaprosimy Państwa na wystawę. W Muzeum Narodowym w Krakowie mieści się wystawa twórczości Wilhelma Hammershøya, jednego z najpopularniejszych na świecie duńskich malarzy przełomu XIX i XX wieku. Ekspozycja zatytułowana Wilhelm Hammershøy – Światło i cisza gromadzi blisko 50 prac wybitnego pejzażysty i rysownika, malarza kameralnych, opustoszałych wnętrz. O kontemplacyjnej twórczości Hammershøya opowiadają profesor Andrzej Szczerski i Aleksandra Krypczyk-Debarra z Muzeum Narodowego w Krakowie.
To pierwsza wystawa twórczości Wilhelma Hammershøya w Polsce i właściwie druga jej odsłona, bowiem pierwsza miała miejsce w Muzeum Narodowym w Poznaniu na przełomie ubiegłego roku. I jej autorką i pomysłodawczynią, inicjatorką tego wydarzenia wystawienniczego jest pani Martyna Łukasiewicz, kuratorka Muzeum Narodowego w Poznaniu, która jest również autorką scenariusza wystawy. Natomiast scenariusz pani Łukasiewicz, napisany z myślą o przestrzeni ekspozycyjnej w Poznaniu, musiał zostać dostosowany do naszej przestrzeni, a nasze muzeum zdecydowało się poświęcić sztuce Hammershøya naszą największą przestrzeń wystaw zmiennych w gmachu głównym.
I ta może wystawa nie jest największa wcale, bo
to prawda.
Piętro wyżej jest większa wystawa.
To prawda. Natomiast ta monumentalna przestrzeń w aranżacji Magdaleny Bujak, myślę, że przybrała taką dosyć interesującą i dobrą formę, jest dobrą oprawą poprzez swój minimalizm, oddech, z jakim zostały zawieszone dzieła Hammershøya. Warto też zwrócić uwagę na subtelne rozwiązania świetlne, a także staraliśmy się możliwie wyeliminować dźwięki, które pojawiają się w przestrzeni wystawy, związane m.in. z prezentacją materiałów audiowizualnych, które się pojawiają tutaj. Wszystko zostało maksymalnie, możliwie wyciszone, tak aby zwiedzający rzeczywiście mogli kontemplować światło i ciszę Hammershøya.
Malarz w Polsce w zasadzie w ogóle nieznany. Po raz pierwszy wystawa pokazana została w Poznaniu pod koniec tamtego roku i wzbudziła wielkie zainteresowanie, więc mimo, że nieznany, to zaczyna się podobać, ale myślę, że najważniejsze jest właśnie to, żeby sobie uświadomić, jak bardzo istotne jest w działalności muzeów też pokazywanie nowych geografii, nowych miejsc, które w polskim tradycji są rzadko doceniane, nie kojarzą się specjalnie, zwłaszcza z malarstwem. A takim obszarem jest Skandynawia końca XIX i początku XX wieku, którą zresztą mamy pośrednio przez Stanisława Przybyszewskiego też związki, ale tutaj jest artysta z Danii, którego świat tak naprawdę też odkrył stosunkowo niedawno. On w Danii był artystą zawsze znanym i należał do czołówki malarzy przełomu XIX-XX wieku. Na świecie w zasadzie to są ostatnie dwie dekady, kiedy on zaczyna się podobać. Jest pokazywany w najważniejszych muzeach na świecie, przyciąga tłumy widzów. Wystawa nasza trwa też tylko dlatego 2 miesiące, ponieważ te prace po prostu muszą wrócić albo do Kopenhagi, albo jadą dalej. A zatem mamy wyjątkową okazję, żeby docenić twórcę, którego nie ma w naszej takiej podstawowej wyobraźni na temat historii sztuki, a który wydaje mi się jest jednym z najlepszych malarzy europejskich swoich czasów. Artystą, który tak oryginalnie zdefiniował język malarstwa, że w zasadzie jest trudno go porównać. Poza mistrzami, do których się odwoływał Whistlera, to przede wszystkim to jednak jest artysta zupełnie oryginalny, wyjątkowy, wspaniały.
Malarstwo północy, jak pan powiedział słusznie, mało znane. Z tego okresu kojarzymy może przede wszystkim literaturę. No i spróbujmy o nim opowiedzieć, zawsze trudne zadanie, trochę może łatwiejsze niż inne współczesne zadania, bo jednak malarstwo przedstawiające. Ale jaki był świat Hammershøya?
Świat Hammershøya jest z jednej strony niezwykle minimalistyczny, a z drugiej pełen jakichś niezwykłych emocji, które tutaj pokazujemy. Ten świat to jest przede wszystkim jego prywatne mieszkanie, które znajdowało się w centrum Kopenhagi, które jest tematem bardzo wielu jego obrazów. Mieszkanie, które jest pokazane w różnych porach dnia, przy różnym świetle, przy pokazaniu kolejnych takich planów, w których widzimy kolejne pokoje. Jest to jednym słowem taki zamknięty, perfekcyjnie wydawałoby się urządzony świat, w którym mieszka Hammershøy i jego żona, którą często malował. a jednocześnie właśnie widać tam jakoś niezwykły ładunek emocji, który myślę, że się waha od takiej samotności, wyobcowania, zamknięcia w sobie, a kończąc na takiej aprecjacji świata, żywiołów, które tak symbolem jest właśnie światło czasu, w którym funkcjonujemy, takiej zwykłej codzienności, więc ta skala emocji jest olbrzymia. Kolejny element to jest Kopenhaga. Tutaj pokazujemy najcenniejsze obrazy znane bardzo w Danii, pokazujące główne budynki, czy znaczące budynki w centrum miasta. To są kościoły, gmachy publiczne, w których z kolei jest taka mistyczna wizja miasta, trochę takiego onirycznego.
To też bardzo rzeczywistego. Jak najbardziej. Konkretne miejsca.
Bo to są konkretne miejsca, nie zostaną podane żadnej deformacji, ale światło, czy mgła, kto je otacza, nadaje takie jakieś wzniosłości. I trzeci obszar, czy terytorium, czy świata Hammersheim, to są pejzaże, które malował przede wszystkim w Danii, które z kolei bliższe są takiemu myśleniu ekspresjonistycznemu o pejzażu, gdzie pejzaż wyraża nasze emocje. Tam on sobie pozwala na nieco bardziej śmiałe eksperymenty kolorystyczne, ale są wciąż niezwykle subtelne, delikatne, też ich formaty nie są bardzo duże. Myślę też, że takim znakiem na tej wystawie znaczącym jego geografię, jego świata jest wizerunek British Museum w Londynie. Hammersheim w swoich studiach w Europie był w Paryżu, ale też był właśnie w Londynie, fascynował się Whistlerem i też widzimy tę lekcję whistlerowską w jego twórczości. Więc to jest świat, który z jednej strony jest taki bardzo, wydawałoby się, skromny, mieszczański. To jest po prostu puste prawie że mieszkanie, kilka sprzętów, pojedyncze postaci, ale jest tak niezwykle emocjonalny, subtelny, kolorystycznie niebywały w swojej delikatności, że zawiera sobie ładne emocje, jest porównywalne z takimi naprawdę najbardziej ekspresyjnymi pracami, jakie sobie możemy wyobrazić.
Tak, i to jest taki pozorny paradoks, bo po prostu u Hammersheima to działa. Jeszcze na tych wnętrzach bym się skupiła, bo one oczywiście wydaje się, że są takimi najbardziej znanymi jego obrazami, choćby komunikacja wizualna wystawy właśnie na nich się opiera. To jest temat, który tak bardzo się nie przyjął w polskiej sztuce, ale przecież w sztuce holenderskiej, sztuce niemieckiej. I w XIX wieku i wcześniej wnętrza były takim, rzekłabym, pełnoprawnym tematem malarskim. To może naszą publiczność zaskoczyć.
To prawda, ta tradycja malowania wnętrz, którą tutaj widzimy, sięga bez wątpienia XVII wieku Holandii, tych budowanych planami kolejnych pomieszczeń wnętrz mieszkalnych, które widzimy, tam się ujawniają w głębi obrazu, rozgrywające się w jakieś między sceny. To jest tak, jakbyśmy zobaczyli Vermeera, tylko zdecydowanego raz jeszcze pod koniec XIX wieku.
Tak, tak. I nawet motywy są podobne. Dziewczyna pochylona, zajęta czymś, ale czymś takim skromnym.
Tak jest. To wszystko potem romantycy podchwytują. Kaspar David Friedrich, postaci patrzące przez okno, tyłem odwrócone do widza. I u Hammersheima jest nowa redakcja tego tematu, bardzo bogata. I w tamtym okresie rzeczywiście w Europie rozwijał się takie malarstwo intymistyczne, zwłaszcza we Francji, ale ona też promieniowała na Europę. I tutaj my mamy inne malarstwo w tym czasie. To zresztą porównanie jest tutaj wyjątkowe, możliwe od razu, ponieważ piętro wyżej mamy wystawę Jacka Malczewskiego, gdzie widzimy zupełnie inne myślenie o świecie, który jest targany zupełnie innymi emocjami, który jest wybujały, taki bachiczny wręcz, prawda? A tutaj jest to ściszenie, którego symbolem jest wnętrze, ale to wnętrze myślę, że też bardzo dobrze koresponduje z Kierkegaardem, z Ibsenem. No to jest wnętrze, w którym dzieją się rzeczy bardzo różne. I
tak, wnętrze jako pars pro toto trochę, prawda?
Tak, to jest ten wewnętrzny świat, który obrazuje zarówno w jego fizyczne istnienie, ale też przede wszystkim to, co dzieje się emocjonalnie w środku człowieku, który w takim mieszkaniu funkcjonuje. To jest rzeczywiście jakiś obraz takiej rzeczywistości, który symbolem jest mieszkanie. Wielu historyków sztuki poświęciło mnóstwo uwagi, żeby zrekonstruować bardzo precyzyjnie to mieszkanie Hammershoya. I to są bardzo ciekawe studia, ponieważ pokazują bardzo efektowne mieszczańskie mieszkanie w centrum Kopenhagi, bardzo obszerne, ale nie mają nic wspólnego z tym, co on potrafił tam zobaczyć. No, po prostu zobaczył jakiś całkowicie niezwykły świat.
Wewnętrzne pejzaże, nie pejzaże, tylko wnętrza właśnie.
Właśnie wrażenie, że to jest też sztuka dlatego tak dzisiaj popularna, że ona trafia w jakąś taką potrzebę współczesnego człowieka, takiej hipersensualności, prawda? To pokolenie płatków śniegu, czy ta taka delikatność, która nas otacza, która wynika z wielu emocji, jakie pojawiły się w ostatnim czasie na świecie, no tutaj są właśnie pokazane, więc to jest wnętrze, w którym może wydarzy się coś strasznego, ale też coś bardzo pięknego. No, skala emocji jest gigantyczna. Myślę, że tutaj generalnie warto czytać te obrazy też z perspektywy rozwoju psychoanalizy w tym czasie, przekonania o tym, jak rzeczywistość, jak sen, takie wizje oniryczne, które są w tych obrazach, to jest właściwie pokaz tego, co naprawdę jest w człowieku. Więc ten Hammershoy się tu okazuje też być takim w zasadzie malarstwem psychologicznym i to bardzo wyrafinowanym.
Tak, ale naszą rozmowę akurat nagrywamy w przestrzeni wśród portretów, które również są wyśmienite.
Hammershoy zawsze się koncentruje na człowieku i to jest też chyba istotne, żeby wyraźnie powiedzieć, że nawet architektura, jeżeli nie ma na niej sztafarzu, to jest o człowieku. To są ludzie w bardzo codziennych, czynnościach. Bardzo często jest to właśnie jego żona. On też się czasami portretuje. Tutaj mamy jego autoportret z paletą malarską. I ta taka codzienność, która jest jakby oknem na zobaczenie czegoś ważniejszego. Mi się zawsze przypomina, jak na to wszystko patrzę, uczta Babette, gdzie sam akt gotowania i jedzenia jest takim narzędziem do czytania tego, co jest w wielu ludziach, którzy biorą udział w tej uczcie i pozwalają dopiero zobaczyć siebie naprawdę, czyli sposób, w jaki jest podane jedzenie i co się dzieje w trakcie jedzenia. Tutaj właśnie o to chodzi, co zobaczymy szyjąc czy haftując, co zobaczymy patrząc przez okno, kontemplując świat, czy na przykład grając na instrumencie, bo tutaj warto też może zwrócić uwagę na kolejny wątek ważny przy przełomie XIX-XX wieku w sztuce, czyli ideę korespondencji sztuk, czyli malarstwo ma pokazywać prawie że abstrakcyjne emocje, które wyraża muzyka. I temat muzyczności tutaj też wraca. No, dokładnie jest przedstawiony po prostu muzyk, ale też w Hammershoya twórczości jest też ten wątek, który pokazuje, że malarstwo jakby zbliża się, jest na krawędzi abstrakcji, żeby wyrażać podobne emocje, jak może wyrażać abstrakcyjna muzyka. To są czasy Czurlionisa na Litwie i w Polsce. U nas Ruszczyca, którego też podobne rzeczy fascynowały, Boznańskiej, a u niego jest to inna redakcja tego tematu, natomiast też bliska epoce.
Tutaj w tej części wystawy też jest jeden z najpiękniejszych obrazów, wspaniały akt, którego świetlistość właściwie zalicza Hammershoya w poczet najwybitniejszych malarzy swojej epoki.
Takiego aktu nie zobaczymy nigdzie indziej w malarstwie tego czasu. On właściwie już jest tak prawie że surrealny w swoich subtelnościach czy jakiejś wizyjności. Hammershoy jest też artystą, warto o tym powiedzieć, i na przykład tego aktu, którego nie da się dobrze zreprodukować.
Oczywiście, ważne. Tak.
Nie ma takiej techniki, która byłaby w stanie oddać subtelność tego światła, które jest na obrazie, łącznie z tym, że tak jak oko nasze rzeczywiście odbiera te obrazy, też mówię fizjologię, no to są rzeczy, które się można odzyskać tylko patrząc na oryginał, dlatego warto zobaczyć ten obraz w muzeum w Krakowie.
Mam wrażenie, że w ogóle malarstwo Hammershoya takie jest nie do zreprodukowania tak naprawdę.
Absolutnie i to w kontekście też dyskusji z czasów pandemii o przeniesieniu wystawy do internetu, no więc pokazujemy, że nie wszystko da się przenieść do internetu, nie wszystko da się zreprodukować. Tutaj jest ważna i skala 1:1, bo on dlatego tak dobrze działa, że właśnie ma takie proporcje, ale też tekstura, faktura płótna, to jak światło się załamuje na pociągnięciach pędzlem, zostawiły ślady na płótnie. To wszystko jest kluczowe do odebrania tego niezwykle pięknego portretu, który jest taką apoteozą i malarstwa, piękna człowieka. No, to są rzeczy, które myślę, że warto zwłaszcza dzisiaj docenić.
Jaką wartością jest ta sztuka właśnie dziś, w czasie, kiedy po prostu u naszych sąsiadów jest wojna i my dzięki mediom możemy ją śledzić właściwie dzień po dniu w każdym mieście. To jest zupełnie inny świat.
Zgadza się. Tak się akurat złożyło, iż w czasie, kiedy czas montażu tej wystawy przypadł na początek tych bardzo dramatycznych wydarzeń na Ukrainie, na początek wojny i prawdę mówiąc, kiedy zajmowaliśmy się montażem, zawieszaliśmy te wyjątkowe i wyciszone dzieła Hammershøja na ścianach, tak aby najlepiej je zaprezentować, sercem i myślami byliśmy z naszymi ukraińskimi sąsiadami i tak naprawdę trudno jest znaleźć jakiś punkt wspólny pomiędzy tym, co się dzieje teraz za naszą wschodnią granicą, a światem Hammershøja. Światem, który jest mieszczański, bezpieczny, wyciszony. Owszem, jego atmosferę można określić jako taką uśmiechniętą melancholię, ale jednak bije z wnętrz malowanych przez Hammershøja wyobcowanie, ale i harmonia, obecność i nieobecność. Myślę, że możemy potraktować naszą wystawę i mam nadzieję, że tak się stanie, jako taką próbę jednak wyciszenia naszych emocji, wyszukania jakiegoś sensu w tym, co się dzieje w otaczającej nas rzeczywistości, pewnego uspokojenia.
Ja myślę, że ta wystawa może być także w imię pewnych wartości, o które w tej chwili walczy Ukraina i które są ważne dla nas.
W tych informacjach, które dochodzą nas o wydarzeniach na Ukrainie, moją uwagę szczególnie zwracały losy kobiet i dzieci. I dzieci nie pojawiają się w sztuce Hammershøja, natomiast wśród jego modeli przeważają modelki. Były to kobiety bardzo bliskie Wilhelmowi, wspierające go, inspirujące i była to między innymi matka Fryderyke, siostra Anna, której portretem debiutował z sukcesem na wystawie Akademii w Kopenhadze, no a przede wszystkim towarzyszka życia, żona Ida, którą uwieczniał na wielu swoich płótnach, zwłaszcza ukazujących wnętrza.
Właśnie, bo rozmawiamy o portretach, bo i portrety w sensie ścisłym i formalnym na tej wystawie się znajdują, ale no, taki królewski temat Hammershøja to jest wnętrze. Wnętrze, które tak ikonograficznie nie jest zbyt skomplikowanym wnętrzem, ale w gruncie rzeczy czujemy, że stoi za nim coś więcej.
Coś się za tym kryje.
Tak, tak, tak.
I tak to właśnie z Hammershøjem jest, iż jest to artysta, który nie poddaje się łatwo klasyfikacjom, takiemu szufladkowaniu, które historia sztuki wciąż lubi. Był to artysta, który działał na przełomie XIX wieku i XX stulecia. W czasach, kiedy w sztuce działo się tak dużo. Tymczasem jego sztuka jest dosyć mocno osadzona w przeszłości, w tradycji artystycznej. Stąd uważny widz może dostrzec analogię pomiędzy dziełami Hammershøja, właśnie malowanymi przez niego wnętrzami, a dziełami XVII-wiecznych mistrzów holenderskich, Vermeera czy Pietera de Hoogha. Z drugiej strony wiadomo, iż Hammershøj inspirował się również dziełami innych duńskich artystów działających w okresie tak zwanego Złotego Wieku. Więc z jednej strony tradycja, a z drugiej taka nieoczywista nowoczesność jego dzieł, przejawiająca się w sposobie komponowania, niemal zupełnym wyeliminowaniu anegdoty i skoncentrowaniu się na oddaniu kolorem, światłem, pewnej atmosfery, nastroju. Więc Hammershøj nie opowiada rozbudowanej anegdoty, historii, on nam ją sugeruje i dlatego wymaga od nas sztuki niełatwej. Tego, aby zupełnie skoncentrować się na każdym z jego dzieł, starać się zrozumieć, obserwować detal po detalu, zagłębiając się coraz głębiej, zanurzając się w świat Hammershøja.
Ten wątek już się pojawił mimochodem w naszej rozmowie, wątek wystawy Piętro Wyżej, czyli wystawy romantycznego Jacka Malczewskiego. No, te pytania w Muzeum Narodowym w Krakowie same się rodzą. A jakie są związki, czy być może są jakieś analogie, no bo te prace powstawały równolegle. To jest przełom XIX i XX wieku. Tutaj cisza, skupienie, taki trochę protestancki obraz świata. No i to nieomal barokowe widzenie rzeczywistości w symbolicznej twórczości Jacka Malczewskiego. Są jakieś relacje między nimi?
Prawdę mówiąc, ja ich nie dostrzegam. Być może.
Ale to też jest piękne.
Tak, tak. Natomiast wydaje mi się, że trudno jest rozpatrywać twórczość danego artysty, nie myśląc o tym, w jakiej epoce i w jakim środowisku tworzył. Tak więc sztuka Jacka Malczewskiego, tak emocjonalna, pełna patosu, pełna opowieści, pełna pasji, ale też odniesień patriotycznych, jest bardzo mocno związana z naszą historią, kulturą i tak samo jest ze sztuką Hammershøja. Artysta, który był związany z rodzinną Kopenhagą, który owszem podróżował po Europie, ale jednak zawsze do tej Kopenhagi wracał, który przedstawiał w swoich pejzażach miejskich właśnie to miasto, jego historyczną zabudowę, który był tak introwertycznie skoncentrowany na swoim najbliższym kręgu rodziny i przyjaciół, taki mieszczański i taki jednocześnie enigmatyczny, to wszystko mogło funkcjonować w tym samym czasie równolegle, myślę. I to jest też fascynująca właściwość sztuki. Coś, co ja w sztuce lubię.
Tak, tak. Myślę, że wszyscy cenimy, większość z nas ceni te wartości. Oczywiście Jacek Malczewski jest takim bardzo wyrazistym przykładem, ale nie wiem, proszę mnie też poprawić. Być może na przykład w pejzażach Hammershøja, które są również znakomite, można szukać pewnych odniesień już w ogóle do malarstwa młodej Polski.
Myślę, że tutaj można byłoby wskazać pewne analogie. Krajobrazy Hammershøja przedstawiające motywy duńskiego pejzażu, malowane zazwyczaj w czasie jego wyjazdów wakacyjnych, między innymi na północ od Kopenhagi, są również zakomponowane bardzo minimalistycznie. Artysta niemal eliminuje w taki inżynieryjny sposób pewne elementy natury, składając ją w całość taką bardzo surową, minimalistyczną, również z bardzo specyficznym nastrojem. Warto też zwrócić uwagę, iż artysta stosuje bardzo często nieoczywisty sposób kadrowania, czasami inspirowany odniesieniami do sztuki japońskiej. Specyficzne kadrowanie, specyficzna, bardzo wąska tonacja barw nadaje tym pejzażom taką aurę niedopowiedzenia, melancholii, pewnej zagadkowości. I w wielu pejzażach malowanych przez naszych artystów działających w czasie przełomu wieków możemy odnaleźć bardzo podobne rozwiązania.
Powiedzmy, ile prac jest na wystawie, czego się możemy spodziewać. Ona właśnie ma w sobie ten minimalizm, ale jest co oglądać.
To prawda. Jak już wspominałam, jest to autorski wybór pani Łukasiewicz i składa się on z 33 obrazów olejnych i 12 prac na podłożu papierowym, akwarel, rysunków, prezentujących różne etapy w twórczości Hammershøja i właśnie taki wybór i zestaw dzieł pochodzących z najbardziej rozpoznawalnych kolekcji europejskich, głównie kolekcji duńskich, pozwala nam zgłębić, zrozumieć i kontemplować sztukę Hammershøja.
Wystawa w Głównym Gmachu Muzeum Narodowego w Krakowie czynna będzie do 8 maja.